Przy mikrofonie Krzysztof Losz, moim Państwa gościem jest wiceprezydent Rady Ryszard Fałek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie prezydencie, wakacje dla nauczycieli, dla uczniów.
To wakacje,
ale raczej nie dla oświaty jako takiej całej, no bo znowu wakacje to czas remontów.
Tak, to jest jedyny moment, kiedy spokojnie, bez większego kurzu, zamieszania i jakiegoś zagrożenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, można pewne rzeczy robić. Jest to krótki okres. Czasami on się przedłuża ze względu na zakres remontu i czasami jeszcze na okres września zachodzi to.
Dużo placówek jest remontowanych?
Ja powiem, że bardzo dużo. W tamtym roku na inwestycje i remonty oświatowe było w budżecie 2007 roku 12 milionów. W tym roku około 30 milionów idzie na inwestycje i na remonty, czyli jest to 2,5 raza więcej, czyli bardzo, bardzo dużo. Jakby tutaj podzielić te remonty, to jest tak, jeżeli chodzi o wymianę stolarki okiennej, tych placówek najwięcej. W 20 placówkach są wymieniane okna. Bardzo dużo. Jeżeli chodzi o remonty dachów, 13 placówek, sobie sumowałem, mam tu wszystkie wypisane, to nie ma sensu. Budowa boisk sportowych, też są ważne zadania. No i inwestycje takie jak budowa szkoły na energetyków, ta bardziej środowiskowa szkoła, tak, numer 19 z salą gimnastyczną, że ze wszystkim. No i hala sportowa na batalionów chłopskich w szkole podstawowej numer 2. Poza tym ważną inwestycją, można powiedzieć, był także remont basenu Delfin. Zakończono, ponieważ tam groziło to jakby tam poważną katastrofą. Cały dach, cała konstrukcja nośna została wymieniona i to finansowane jakby w tym roku, także to też wchodzi. No i zakończono przebudowę budowy toru kartingowego. Cała nowa nawierzchnia, te zawody się odbywają sprawnie, bezpiecznie są dopuszczone. No plus te wszystkie takie właśnie remonty docieplenia ścian.
Panie prezydencie, no wiadomo, dzięki tym remontom budynek odzyskuje trochę dawnego blasku, lepiej, ładniej wygląda, ale czy są jeszcze oprócz tego no, korzyści ekonomiczne dla miasta? Czy to się opłaca?
No oczywiście, jeżeli tak. Tak jak każdy gospodarz, najpierw nie może cieknąć z góry, nie? Bo po co malować, coś tam poprawiać, przychodzi sanepid, jak trzeba zrobić, żeby nie było tych zacieków i tych nieszczelności na dachy. Najważniejsze. I to jest tak, że no, w ciągu roku...
Z dachami jaki problem mamy? Źle były wykonywane, czy...
Nie, znaczy, no inna technologia była, panie redaktorze, proszę państwa, kiedyś to jakąś papą generalnie krytą i wiemy, że każdy gospodarz, kto posiada domek, to 3-4 lata i trzeba konserwować, wymieniać, zmieniać nawierzchnię, uszczelniać. No i gdyby na każdej takiej szkole to robić, mamy około 120 takich jednostek, 104 placówki plus filii, trochę to około 120 obiektów, czyli 120 obiektów, no i te dachy co 3 lata, czyli co 40 dachów co roku, żeby raz na 3 lata zajść, wejść na ten dach i jak jakoś tam uzupełnić te braki. Także to jest papą kryte i to jest wymieniane, sukcesywnie jest wymieniane. Tam, gdzie jest zbyt duży kosz, no to wtedy jest zrywana ta stara nawierzchnia i nowa nakładana po to, żeby może przymierzyć się do jakiegoś tam kompleksowego wymiany tego pokrycia dachowego w perspektywie następnych lat. No i to najważniejsze, a później to idziemy w kierunku okna. To jest drugi jego etap. Jak są okna wymienione, wtedy wchodzi etap dociepleń, czyli styropianem docieplamy. No i wtedy rachunek, licznik, no mniej podaje, mniejsze liczby wskazuje, także to są takie korzyści, zdecydowanie.
No oprócz tego wizualnie rzeczywiście szkoły poprawiają, prawda, no bo jeżeli jest docieplenie, to od razu jest malowany z zewnątrz budynek, prawda, to wszystko ładniej wygląda.
No i to się tak zamyka w całej gospodarce, no bo byliśmy w sumie taką gospodarką bardzo energochłonną, inne kraje zachodnie.
No nikt nie liczył tego, energia była tania.
30-40 lat temu już liczono i te jakieś tam żelazko, każde jakieś urządzenie elektryczne efektywne włączało, wyłączało czujniki, które to regulowało nas, aby masa, aby dużo ważyło, każda konstrukcja, bo to na wagę przerabiano, a nie na efektywność, na skuteczność konstrukcji. Nie myślałem nad konstrukcją, tylko żeby ciężkie było, masywne i wtedy na pewno będzie mocne. To samo było i tutaj budowano, a nie wchodzono w technologię. Dzisiaj bierze się do technologii już najwyższe, wchodzimy w technologię, czyli okna z dobrymi profilami, odpowiednio komorowymi, żeby ta konstrukcja się nie wyginała, nie wypaczała po kilku latach.
Panie prezydencie, nie ma problemu z wykonawcami? Czasami słychać, że no jest boom budowlany i trudno czasami było samorządom przetargi rozstrzygać.
No w tamten rok był taki, gdzie nagle tak tąpnęło i te przetargi były dosyć duże, przewidywano jakieś kosztorysy, były niższe niż później przetargi wykazywały środki, a ten rok jest dobry, czyli myślę, że rynek, gospodarka rynkowa tu zadziałała i pokazała, że
więcej
widać,
firm
że jest
zaczęło
na
działać.
Budownictwo, więcej firm zaczęło działać, ludzie widać, że można tu i lepiej zarobić i w tej chwili wiem, że są pewne oszczędności na wielu przetargach, stąd inne zadania realizujemy, dodatkowe wprowadzamy, zawsze coś się pokazuje, że jakieś tam jeszcze w trakcie sanepid przyjdzie coś, jakieś tam orzeczenie daje, jakiś nakaz i tutaj dyrektorzy przychodzą do dyrektora Wydziału Inwestycji i on takie środki tam znajduje i takich kilka bezpośrednio w ostatnim tygodniu sytuacji wiem, że miałem bezpośrednio do czynienia, takie miejsce miały, także...
Panie prezydencie, mówił pan przed chwilą, że no tak, to jest wszystko organizowane, żeby w wakacje zdążyć, aczkolwiek no pewne poślizgi mogą być. Czy teraz już wiem na przykład, że gdzieś jednak już dzisiaj można powiedzieć, że w jakiejś szkole no ten pierwszy tydzień na przykład roku szkolnego to jeszcze będzie w towarzystwie robotników?
Nie, ja nie mam takich sygnałów na dzień dzisiejszy, ale trzeba wiedzieć, że to są firmy, to są ludzie i nagle jest załoga tam sześciosobowa, dokonuje wymiany. No niech wypadnie dwóch na przykład dobrych pracowników, bo iluś tam donosi, podaje pewne rzeczy, a jest fachowców, tak, którzy i tak dalej. No niech oni wypadną. To taki pracodawca nie do końca może tak od ręki znaleźć, bo też ma gdzieś wszystkich pracowników rozdysponowanych. I to może być tylko taka przyczyna, czynnik ludzki może zdecydować, czy choroba, czy coś, no jakaś awaria, kontuzja.
Czy ewentualnie wyjazd za granicę, to też jest możliwe, aczkolwiek już coraz mniej opłacalne.
Ale ten eksodus mi się wydaje, że już minął, zaczynamy liczyć, przeliczać, złotówka mocno stoi.
To być może i dlatego, tak jak pan mówi, więcej już jest ludzi, firm chętnych do pracy.
Tak mi się też wydaje, że można w Polsce równie godnie już zarabiać.
Naszym gościem jest dzisiaj wiceprezydent Radomia Ryszard Fałek. Rozmawialiśmy o remontach w szkołach. Panie prezydencie, ale jednocześnie początek wakacji to czas no, pewnych spraw organizacyjnych w szkołach. Zakończył się nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Czy można powiedzieć, że utrzymany jest trend, że większość młodzieży idzie do liceów, do szkół ogólnokształcących, mniej do innych typów szkół? On przez lata 90. na przykład był bardzo mocno tam, z roku na rok ta liczba rosła. Tworzyliśmy zresztą nowe licea, pan był wtedy radnym, to doskonale pamięta.
No tak, była tak w latach 90.
Wiceprezydentem też zresztą.
Tak, ministerstwo tak powiedziało, że na kształcenie ogólne, a później dopiero po tym przygotowaniu ogólnym, maturalnym można powiedzieć, wtedy te modułowe, rok czasu, pół roku, w zależności jaka specjalność, wtedy taki człowiek jest w stanie się przyuczyć do zawodu. No okazuje się, że w ślad za tym no nie poszły jakby tutaj czyny, te pracownie, oprzyrządowanie, finanse nie poszły i nie ma tego. I to kształcenie modułowe jest jakąś tam namiastką, gdzie nie, gdzie ono jest. Natomiast wiem, że pewne regiony w Polsce polikwidowały w ogóle szkoły zawodowe. Taki Dolny Śląsk wszystko wykasował niemalże do czysta. Oni mają bardzo trudną sytuację. U nas zlikwidowano raptem jedno technikum mechaniczne.
Przy sprzeciwie części radnych.
Tak, mocny był opór, bo ja prezentowałem stanowisko, że skoro jest słaby nabór, zostawić jeden ciąg, dwuciągowo taką szkołę, ale niech będzie taka namiastka, niech będzie taki
łatwiej potem odbudować.
Łatwiej odbudować, są pracownie, jakieś pomocy, to wszystko zostaje. W tym momencie to gdzieś tam po magazynach, po piwnicach polikwidowano bez wartości i to jest ten problem. I wszystkie pozostałe szkoły u nas pozostały, stąd my nie mamy żadnego problemu w tym względzie. I to, co państwo na pewno zauważyli, była w mediach taka kampania przeprowadzona mocno, odpowiednio wcześniej, żeby nie w momencie, kiedy dzieci, koledzy się umawiają, że idziemy do tej szkoły, do tamtej i tak dalej, tylko wcześniej, żeby był czas na rozmowę w domu z rodzicami, czyli w telewizji i w mediach lokalnych i po szkołach były te płytki rozdawane, gdzie każda szkoła zawodowa pokazała, jakie kierunki, jakie pracownie, jakie warsztaty posiada, czego może nauczyć, jakich zawodów, jakich specjalności. No, przygotowaliśmy ofertę o 1200 miejsc więcej w szkołach zawodowych, niż to było w roku ubiegłym. Jaki był tego cel? Żeby po prostu uczeń decydował, co chce się uczyć. Tych kierunków było bardzo dużo, tych specjalności. I oni decydowali tak naprawdę, a nie, że szkoła wskazała tylko tyle. Wiemy, że mamy na przykład tam 2000 chętnych do szkół zawodowych i 2000 mniej więcej, jeszcze 2050. Co zaproponowano, należało to upchnąć. Dzisiaj 1200 miejsc było więcej w sumie i to w szkolnictwie zawodowym, bo w ogólniakach bez zmian pozostało, tak jak w latach ubiegłych. I tutaj uczniowie wybierali. No i tutaj pokazuje się, że rzeczywiście tu jest 15 chętnych, tu 17 i są klasy łączone, czyli to kształcenie ogólne będzie szło wspólnie, a już zawodowe, warsztatowe będzie na grupy dzielone. Czy na dwie, czy na trzy, bo i taka możliwość istnieje, przepisy dopuszczają. Także tutaj wyszliśmy bardzo mocno naprzeciw, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe. Pod rynek, po prostu pod rynek.
Ale czuje pan, że rzeczywiście nastawienie rodziców, bo no, bardzo często, no, powiedzmy szczerze, rodzice mówili dzieciom, no co będziesz jeszcze do zawodówki, tam produkują bezrobotnych. Tak, lat 90. to było bardzo takie głośne.
Nie, tej zmiany nie nastąpiła. Ja myślałem, że nastąpi większa zmiana. To jestem troszeczkę zawiedziony tym, bym powiedział, ponieważ w szkołach ogólnokształcących pozostawiliśmy tyle miejsc, ile w tamtym roku. Przy tej kampanii liczyliśmy, że jednak będzie większy boom na szkolnictwo zawodowe. I tam też nie było ograniczeń co do technikum, czyli ktoś, kto idzie do ogólniaka, równie może mógł iść do technikum, czyli też zdobywać maturę, jednocześnie zawód. Nie było, ponieważ licea, to co miały w roku ubiegłym, tyle oddziałów, tyle samo nabór został dokonany, czyli podobnie...
Może panie prezydencie, no,
tylko oferta była większa.
Rok, właśnie, przez rok się może nie da tak odwrócić tych trendów. To
może i tak, dlatego troszkę cierpliwości i może za rok, za dwa i ta tendencja będzie się zmieniała, tym bardziej, że no, tak jak tutaj rozmawialiśmy w wcześniejszym wejściu, chodzi o rynek, że tutaj jest potrzeba, że gospodarka rusza nasza i widzimy, że niekoniecznie trzeba wyjechać, żeby zarobić. W związku z tym się wydaje, że to do świadomości także dotrze i uczniów, i rodziców, i z biegiem lat będzie się ta zmieniała koniunktura.
No właśnie, panie prezydencie, bo jednocześnie zawsze jest takie, pamiętam, była dyskusja nad tym właśnie, że jest mały wybór kierunków kształcenia. Pan mówi, że tych kierunków możliwości jest więcej i teoretycznie może być ich jeszcze więcej, jeśli byłoby zapotrzebowanie tylko.
Znaczy się tak, oferta musi być taka. Każdy dyrektor jest na tyle i szkoła odpowiedzialna, że musi zapewnić pewne oprzyrządowanie, czyli prace, pomoce dydaktyczne, warsztaty. To wszystko musi być, żebym kształcił, muszę to mieć. I na miarę tych możliwości są te oferty. Generalnie dyrektorzy obserwują rynek, wsłuchują się w te oferty, w rozmowy, to co się dzieje w gospodarce i takie propozycje są. Ja tutaj mam wykaz przed sobą wszystkich szkół zawodowych, jakie kierunki były proponowane i wielu rzeczywiście jest tak, że jest prawie wypełnione, a na niektórych jest zero ofert i tak dalej, czyli oferta była dużo, dużo szersza i jak pokazuje, no niektóre propozycje były nietrafne, ale nie ma takich sytuacji, że gdzieś młodzież nie została przyjęta do jakiegoś kierunku kształcenia.
Podajcie kilka przykładów, jakie na przykład kierunki w tych szkołach zawodowych były bardzo popularne w tym roku.
No weźmy na przykład zespół, mam tutaj szkół Kilińskiego i na przykład jest to szkoła o tradycjach skórzanych garbarskich. Okazuje się, że była propozycja technik technologii wyrobów skórzanych. Zero podań. Technik-obuwnik, zero podań. Garbarz, zero podań. Czyli ta o tradycjach skórzanych, zero podań. Była oferta, była propozycja, wiem, że i plakaty były, informacja i w mediach się tutaj pokazywały, nie ma. Natomiast ta szkoła, czyli ta dawna skórzanka, byśmy powiedzieli, dzisiaj nazywa się Zespół Szkół Zawodowych imieniem Jana Kilińskiego, zrobiła nabór do pracownik usługowo-gospodarczy, zrobiła nabór także do technika analityk, pracownik socjalny, fryzjerstwo, dwa oddziały, o takie kierunki, czyli tutaj widzimy, że rynek decyduje, tu nie ma żadnych ograniczeń w tym względzie. Inny przykład, weźmy na przykład szkołę samochodową, zespół szkół samochodowych. Jest tak, technik pojazdów samochodowych, 166, 4 wolne miejsca jeszcze są, czyli tutaj trafiono w dziesiątkę. Mechanik pojazdów samochodowych, 67 ofert, jedno miejsce jeszcze wolne, czyli też w dziesiątkę trafiono. Następnie elektromechanik pojazdów samochodowych, 43 podania wpłynęły, 43 przyjęcia i 25 wolnych miejsc jeszcze jest. Także tutaj akurat jest następnie blacharz samochodowy. 31 podań wpłynęło, 3 wolne miejsca. No i są sytuacje takie, gdzie na przykład, aha, tu już nie w tej szkole, także tu samochodówka bardzo ładnie pocelowała i praktycznie ma po kilka wolnych miejsc.
Panie prezydencie, czy ten tegoroczny nabór to będzie jakaś wskazówka?
Powiem jeszcze można, panie doktorze, że wszczelę się, ponieważ wiele się mówi o technikum mechanicznym, żeby odtworzyć i tak dalej. Ja na sesji troszeczkę się upierałem, ponieważ jest zespół szkół technicznych, który przyjmuje techników, mechaników, no jednak troszkę inny profil, tam bardziej ta energetyka, elektryka tak dominowała i tej tradycji tam nie ma. No i zawsze twierdzę, że jeżeli będzie nabór, to zabezpieczymy. Mamy szkołę Hubala i w tym roku Hubal łącznie z Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Praktycznego zrobili bardzo mocną kampanię na rzecz technikum mechanicznego. No i przyjrzyjmy się, co w tym właśnie Hubalu się dzieje. Blacharz samochodowy, liczba kandydatów 5, 12 wolnych miejsc, ślusarz, czyli branża mechaniczna, 0 podań, fryzjer 74, 11 wolnych, lakiernik 15, 2 wolne miejsca, mechanik, monter maszyn i urządzeń, czyli mechaniczna branża, 0 podań, blacharz, 0 podań. Także widzimy, że przy mocnej kampanii informacji, to były zespoły powołane, które chodziły po gimnazjach, były prezentacje multimedialne, pokazana szkoła, zaplecze, Centrum Kształcenia Praktycznego na najwyższym poziomie krajowym, oprzyrządowanie i chodzi o oprogramowanie, jak i warsztaty, same urządzenia mechaniczne najwyższej generacji, sterowane numerycznie wszystkie urządzenia praktycznie i mimo wszystko nie ma. W związku z tym oferta jest, nie ma chęty, czyli dzisiaj trudno będzie mówić, że ktoś chciał, gmina uniemożliwia. Nie ma takich sytuacji.
To jest być może też efekt tego, że pewna tradycja została jednak zerwana, poza tym jest opinia, że no przemysł upada. Czyli taki tradycyjny, prawda, ten tak, właśnie metalowy i tak dalej.
Mhm, coraz mniej jakoś tam się tych elementów ręcznie gdzieś tam dorabia i tak dalej. Kupuje się gotowe, są serwisy i one to zabezpieczają.
Naszym gościem jest wiceprezydent Radomiar Szatwałek. Panie prezydencie, kontynuujemy temat naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Mówił pan, że liczba miejsc w liceach się nie zmieniła. Tam, można powiedzieć, ten nabór jest pełen.
Tak.
Czyli oferta jest wystarczająca, taka optymalna.
Tak, ja powiem, że zrobiliśmy jeden wyjątek. Powiększyliśmy o jedną klasę, ponieważ zarówno w szkole sportowej w tamtym roku były 3 klasy, w tym roku dyrektor wystąpił o 3 klasy sportowe i jedną ogólną i wyraziliśmy na to zgodę z racji tego, że pewna specyfika i żeby sportowcy mogli mieć swoją jakby tutaj lokalizację, siedzibę i dobrze by się czuli i jednak tego naboru nie wykonał, czyli zostały tam wolne miejsca w szkole sportowej i tam ewentualnie wszystkich tych, którzy jeszcze czują się sportowcami, chcieliby realizować swoje jakieś tam talenty, to tam jest możliwość, natomiast daliśmy jedną klasę więcej w 5. liceum w Traugucie, ponieważ tam jest jakby kadra siatkarska, no i tam taką klasę siatkarską utworzyliśmy. Tu było zdecydowanie jakby tutaj na nie, jeżeli chodzi o tamtą, natomiast do tej szkoły cała grupa i chłopców, i dziewcząt, siatkarzy przygotowywanych w gimnazjach, w podstawówkach prowadzonych. Wiemy, że ten system siatkarzy u nas jest dopracowany, nie przypadkiem jest to, że jest ta tradycja wieloletnia siatkówki w Radomiu. No i do Trauguta i tam jest ta jedna klasa sportowa więcej. To był jeden wyjątek, czyli o tą jedną klasę więcej niż w roku ubiegłym.
Panie prezydencie, czy jakoś względy demokratyczne będą powodowały, że w przyszłym roku będą też jakieś zmiany, przesunięcia akcentów?
Nie, nie ma żadnych takich załamań demograficznych. Ja akurat znam bardzo dokładnie, jeżeli chodzi o demografię na poziomie tym od 2000 roku, mnie w przedszkola tam bardzo nas tam prześladowały w tym roku, w tamtym roku, stąd musieliśmy się bardzo zagłębić i w zasadzie liczba urodzeń 2000 roku do 2007 się nie zmieniła. Tam jest kilkanaście urodzeń więcej, 2177, a w 2000 roku tam 2161 i była taka krzywa, że o 130 spadało minimalnie i teraz wzrosło, wróciło na swoje miejsce. Także to różnica w demografii może być 100-200, także to nie rzutuje na funkcjonowanie szkół, gdzie są w tysiącach.
Panie prezydencie, a czy dużo jest młodzieży spoza Radomia?
Jest. To jest około 1500, tak tradycyjnie, około 1500 młodzieży ze szkół gimnazjalnych przychodzi do nas, do szkół ponadgimnazjalnych, uczy się, pobiera edukację. To dobrze wskazuje, bym powiedział, o naszych szkołach, że jednak tutaj jakość tej pracy jest dobra.
I ta liczba też pewnie się nie zmienia, to jest mniej więcej...
Tak. I w tym roku jest na tym samym poziomie. Zakładaliśmy to się dokładnie, tam z dokładnością do chyba do 50 podań pokryło.
Panie prezydencie, a jak jest tak kwestie też organizacyjne, bo czasami się młodzież zastanawia, jak jest z rodzice z kwestią finansowania edukacji właśnie takich dzieci spoza Radomia. Tutaj nie ma problemów organizacyjnych na przykład?
No to jest kwestia tylko dojazdu, to jest ten ciężar, gdzie trzeba dojechać, bo jak zajęcia się zaczynają czy o 8, czy 7.30, no to trzeba dojechać i to dziecko z terenu tą godzinę wcześniej musi niestety wstać, bo na przystanek trzeba dojść, z pół
Ale
godziny
rozliczenie
trzeba
jechać. Już subwencji oświatowej.
Nie, to nie ma żadnych problemów, my dostajemy na ilość uczniów, na oddziały, są odpowiednie wagi, tu nie ma żadnego znaczenia, że my dokładamy do dzieci, do młodzieży, do edukacji.
No właśnie, żeby nie powstało wrażenie, że Radomie nie dokładają do,
nie.
do dzieci z innych gmin.
No gdyby te 1500 młodzieży nie przyjechało do Radomia, to 1500 są dwie szkoły, tak 700-800 uczniów liczy średnia szkoła, dwie szkoły mniej, to dwie szkoły mniej byśmy mieli wtedy jakby w administrowaniu, tym samym mniej o dwie szkoły, remonty, dachy, wszystkie te rachunki byłoby mniej, o tyle.
No, ale tutaj... nauczycieli z dwóch szkół trzeba by zwolnić.
Tak, i nauczyciela trzeba by zwolnić, to prawda. No i tutaj trzeba powiedzieć, że gmina około 30 milionów dopłaca do oświaty. Takie są koszty utrzymania tych placówek, czyli to, co daje nam ministerstwo na edukację, daje o 30 milionów mniej niż rzeczywiste są potrzeby. Bardzo dokładnie te złotówki oglądamy i samorządy się od wielu, wielu lat dopominają pewnych
standardów. No właśnie, bo to nie tylko problem radomski, to jest ogólnopolski problem.
Pewnych standardów edukacyjnych. To znaczy, że powinno być powiedziane, że oddział to jest tyle i tyle, w gimnazjum tyle, w podstawowej tyle. Powinno być zabezpieczone takie prace, takie pomoce, podział na grupy, zajęcia dodatkowe, co powinno być. I wtedy na to pieniądze powinny znaleźć się w subwencji. No i tych pieniędzy brakuje.
Ale no pan też uczestniczy w pracach przecież Związku Miast Polskich, tej komisji.
Nie możemy się przebić.
Światowej, ale to właśnie, to od lat ja pamiętam,
od lat,
że
i tak
ten
jak...
problem... Kilkanaście lat temu, zresztą tu w Radomiu była też komisja kiedyś.
Tak.
Pamiętam, rozmawiałem z prezydentami innych miast, to ciągle ten problem.
Dokładnie. No, ale tak jak gospodarka, tak jak budżet, zawsze na niedosycie państwa, tak i samorządu jest i to się tak przekłada. No dobrze, to jest taki poziom, gdzie jakoś tutaj samorząd radomski się przyzwyczaił do tego dofinansowywania oświaty. No i dlatego to jakoś tak idzie. Gdyby nagle to się miało stać, to by się budżet zawalił. Gdyby nagle 30 milionów zabrakło w budżecie, trzeba by poprzewracać strasznie niektóre inne zadania, no zlikwidować pewne w ogóle działania z zakresu, nie wiem, czy kultury, czy sportu, nie daj Boże.
Panie prezydencie, no te 30 milionów to tak potem sumować trochę przez parę lat, to się ładna kwota uzbiera, za którą można by też z drugiej strony ładne rzeczy też wybudować w Radomiu.
Nie, no to są duże pieniądze, no 30 milionów to jest budowa szkoły muzycznej. To proszę bardzo, w ciągu jednego roku byśmy mogli zawsze taki obiekt wysokiej klasy, dosyć wymagający, jeżeli chodzi o standardy, o jakość tego obiektu, co roku mogliśmy wybudować. Filharmonię też 50 milionów kosztuje. To byśmy mieli w ciągu 2 lat piękną filharmonię, gdyby ministerstwo się wywiązywało.
A jest szansa, że to się zmieni? Bo ja jestem świadkiem czasami w Sejmie różnych spotkań, obrad posłów, ten temat powraca i jakby no ciągle kolejne rządy obiecują, że będzie zmiana ustawy samorządowej, żeby no urealnić te
To jest ten spryt rządzących, że nie wskazuje standardów edukacyjnych, bo gdy minister powiedział, że ma być tak, taka jakość, takie ławki, takie tablice, taka kreda i to wszystko i tak dalej, to wtedy byśmy powiedzieli, pan nam to nakazuje, proszę dać na to pieniądze. I wtedy byłaby tego egzekucja. A w związku z tym może być tak, może być tak. Może być takie okno, może kapać, może ciec.
Nie zależy musi. Od was, co tam.
Może być tak, cieplej,
tak?
Trochę zimniej. O i w ten sposób, no.
Czyli jak chcecie mieć dobre szkoły, to dokładajcie. Tak?
No właśnie, to jest wasz majątek, także no.
Panie prezydencie, te 120 obiektów, o których pan mówił, edukacyjnych, to jest w zasadzie, no, gro można być majątku gminy w tej chwili, tak sobie może nie zdajemy z tego sprawy, ale gdyby tak
znaczący,
popatrzeć, prawda,
to jest znaczące
mienie gminy.
Mi się wydaje, że wszystkie inne instytucje nie mają tyle obiektów, tyle nieruchomości, jeśli chodzi o budowlane nieruchomości, co oświata, no bo weźmy placówki kultury, jest ich tam 10 dla przykładu i powiatowe, i gminne, jakie by nie brać ich formułę, 10 domy pomocy społecznej.
No zresztą dużo mniejsze nawet, tak są, jest kilkanaście.
Tak, domy dziecka, no i to jest raptem tych obiektów, nie wiem, 20-30, może coś pominąłem, jakąś tam sferę, ale to są niewielkie ilości w stosunku do oświatowych.
Czyli to też jakby, no, radomianie powinni mieć świadomość, jaki to jest majątek.
Dlatego 40% budżetu to idzie na oświatę.
No to i tak mniej niż było, jeszcze niedawno było 50 z okładu.
No tak, ale to tak, że zwiększyły się zadania samorządów na przestrzeni lat, kiedyś było 50-60%, w związku z tym przychodzą inne pieniądze, inne odpisy podatkowe na inne zadania, to co kiedyś była jakaś tam droga powiatowa, wojewódzka i tak dalej. Dzisiaj gmina to jakoś tam na zasadzie pewnych robót zleconych, umów podpisuje, stąd budżet jest większy, a oświaty w tych proporcjach wtedy maleje.
Panie prezydencie, na koniec jeszcze jedna kwestia. Czy już są zakończone jakby sprawy kadrowe w szkołach, że te przydziały godzin, sprawy personalne, czy to już można powiedzieć, że w tym roku szkolnym, w nowym, jaki niedługo będzie, że to już jest zakończone?
Nie ma takiej możliwości, żeby tak można powiedzieć, ponieważ ruch kadrowy jako taki odbywa się do końca maja i wtedy są dostarczane do Wydziału Edukacji, później do kuratorium i w końcu ja na końcu zatwierdzam te arkusze organizacyjne i tam jest zapis, ile klas, ilu nauczycieli, jakich i tak dalej. Natomiast to wszystko się może zmienić, bo dyrektor planował, że uruchomi tyle oddziałów. Okazuje się, że dzisiaj w szkole budowlanej jest więcej o 2 oddziały, czyli on musi dotrudnić, zwiększyć. Jest sytuacja, że za mało, że nie zrobił naboru, liczył, że będzie 5 oddziałów, ma 3 oddziały. I są takie przypadki, że 3 oddziały. W związku z tym,
czyli to jeszcze
on
będzie się zmieniać.
W maju zrobił, zgodnie z kartą nauczyciela, ten ruch kadrowy przewidział na 5, ale dzisiaj ma tylko 3. Jeżeli w sierpniu, w tym terminie uzupełniającym naboru, nie dokona jeszcze uzupełnienia, to będzie musiał pewne ruchy podjąć, jeżeli chodzi o sprawy kadrowe.
No ale w sierpniu to już ten nabór nie będzie niewielki.
Taki szczątkowy. Tak. Tu 3, tu 5 do uzupełnienia oddziałów. Natomiast całych oddziałów już się nie uruchomi. Chyba.
Czyli ruch kadrowy jeszcze w wakacje nauczycieli czeka.
Tak, niewątpliwie. Myślę, że do końca sierpnia, a czasami jeszcze pierwsze dni września decydują, czy jest oddział, czy nie ma oddziału, czy ktoś odchodzi, czy na emeryturę się ktoś decyduje, bo do końca sierpnia można, czy na urlop zdrowotny. Takie sytuacje będą i są zawsze.
Czyli dla niektórych nauczycieli te wakacje no nie są takie bezstresowe.
No, z dużym napięciem oczywiście.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że moim Państwa gościem był wiceprezydent Radomir Szedfałek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.